Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, a jak zapowiadałem, dzisiaj mamy dla Państwa przede wszystkim liczną niespodziankę. To mistrzowie nowicjatów zgromadzeń zakonnych. Przedstawię może najpierw gości przy tym zasadniczym naszym stole dyskusyjnym, ale za chwilę każdego z naszych gości będą Państwo mieli okazję nie tylko zobaczyć, ale także usłyszeć. Ojciec Samuel Karwacki, magister nowicjatu Paulinów z Leśniowa, szczęść Boże. Ksiądz Wiesław Gula, magister nowicjatu księży Pallotynów z Ząbkowic Śląskich.
Szczęść Boże.
Ojciec Łukasz Adamusiak, magister nowicjatu zakonu PR-ów z Rzeszowa i ojciec Mariusz Chyrowski, magister międzyprowincjalnego nowicjatu redemptorystów Lubaszowej Podoliniec. Tak, bo teraz międzyprowincjalny to jest nowicjat i są z nami także mistrzowie innych nowicjatów zgromadzeń zakonnych, ale w ogóle dlaczego tu jesteśmy w tak licznym gronie i dlaczego pojawiamy się w Państwa domach, dziękując jednocześnie za tę gościnę, że możemy w takim rodzinnym charakterze przybyć do Państwa domów. Ojcze Mariuszu, bo ojciec tutaj jest takim motorem tego spotkania.
Motorem tego spotkania licznego jest ojciec dyrektor.
Któremu... Tutaj w studio, tak.
Tak. I to jest ta niespodzianka. Serdecznie dziękujemy, że możemy tak licznie w tym studiu wystąpić. Nie ma prawdzie wszystkich, bo mistrzowie nowicjatu to ludzie pokorni, cisi, dyskretni. I część, gdy dowiedziała się, że miałaby wystąpić w telewizji, cichutko się wycofała. Ale jest tutaj nas większość. Większość uczestników spotkania magistrów nowicjatów oraz wychowawców postulatów, czyli tych dwóch pierwszych etapów formacji zakonnej. Takie spotkania są organizowane już od bardzo wielu lat, ponad 30, być może 40 lat. Co roku gdzie indziej organizuje kto inny, tym razem u redemptorystów w Toruniu z tematyką bliską Radiu Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, to znaczy media, nowoczesne techniki komunikacji. No i dlatego jesteśmy tutaj.
I jesteśmy właśnie w tym gronie. Proponuję, żeby Państwo zobaczyli poszczególnych magistrów nowicjatów, wychowawców także w nowicjacie, w postulacie. Zobaczyli też habity, ale dwa słowa usłyszeli, jakie zgromadzenia zakonne tutaj konkretnie teraz w studio są reprezentowane. No i także jak wyglądają habity, ponieważ zakonnika poznajemy też po tym zewnętrznym stroju, jako taki takim zewnętrznym znaku przynależności do danego zgromadzenia zakonnego, a tym samym do konkretnego charyzmatu, który ten zakon stara się pielęgnować i którym stara się posługiwać w Kościele. Proponuję, byśmy zaczęli od ojca.
Ja reprezentuję zakon braci mniejszych konwentualnych, ojciec Dariusz Sowa. Aż w sposób szczególny reprezentuje nowicjat naszego zakonu. Zakon żyje duchowością świętego Franciszka z Asyżu, a więc głosimy Ewangelię tak, jak chciał nasz założyciel, wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, ze szczególnym ukierunkowaniem na ubogich.
Dziękuję bardzo.
Ojciec Patryk, benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Prowadzimy życie mniejsze, wspólne w jednym domu przez cały czas, nie tylko trwania formacji, ale całego życia zakonnego. Utrzymujemy się z pracy rąk własnych. Praca jest jednym z elementów właśnie tego życia duchowego, stąd też i wprowadzenie do życia wspólnego także jest ważnym takim elementem tutaj praca. Dlatego też sami różnymi rzeczami się zajmujemy. Właśnie prowadzimy dom gości, prowadzimy parafię, uprawiamy ogród, wyrabiamy benedyktynkę, bracia wyrabiają ceramikę, krawiectwo. Przez to wszystko uczymy się właśnie żyć z Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz Krzysztof Szary ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Od 3 lat jestem mistrzem postulatu. W miejscu piastowym przebywam obecnie, w kolebce naszego zgromadzenia na Podkarpaciu w diecezji przemyskiej. Tam mamy również od 3 lat taką bazę duszpasterstwa młodzieży i powołań, dlatego że to jest również moim udziałem. Mamy kilka dosłownie miesięcy tą formację postulantu, a później też przejmuje jakby to duszpasterstwo młodzieży na terenie zgromadzenia, ale nie tylko, bo naszym charyzmatem jest praca z młodzieżą trudną, opuszczoną, biedną. Dzisiaj to tak ładnie też, może nieładnie brzmi, ale jest określane młodzieży o ryzyku wykluczenia społecznego, więc i tę młodzież, tej młodzieży szukamy i do tej chcemy dotrzeć, aby w jakiś sposób dać im szansę na lepsze jutro, na przyszłość. Więc i z taką młodzieżą na co dzień się spotykam.
Dziękuję.
Ksiądz Michał Lipiński, misjonarz z Krakowa. U nas w tradycji zgromadzenia jest coś takiego, że nowicjat nazywany jest seminarium wewnętrznym, seminarium internum. I naszym założycielem jest święty Wincenty Apaulo. Mamy trzy takie cele. Własne uświęcenie, głoszenie Ewangelii ubogim i praca w formacji. A jak chodzi właśnie, była mowa o habitach też, strój taki jak duchowieństwo diecezjalne na danym terenie używamy.
Rozumiem.
Ksiądz Piotr Wojtonis. Jestem Marianinem. Jak sama nazwa wskazuje, szerzymy cześć Marii Niepokalanej, naszej patronki szczególnej. A takim charyzmatem jeszcze jest modlitwa za osoby zmarłe, szczególnie osoby cierpiące w czystu. To jest pokłosie tego, że nasz założyciel święty ojciec Papczyński w czasie wojen tureckich, moskiewskich widział, że dużo ludzi umiera właśnie nagle, tragicznie i to nam zostawił. Modlitwę za osoby zmarłe, tragicznie odchodzące z tego świata.
Dziękuję.
Mam na imię ojciec Erwin Seklarz. Jestem magistrem nowicjatu w Leżańsku. Ojcowie Bernardyni, Franciszkanie, realizujemy charyzmat świętego Franciszka z Asyżu. Staramy się nieść pokój i dobro tym, którzy go potrzebują.
Dziękuję. Dziękuję.
Ojciec Franciszek Bąk, werbista, czyli Zgromadzenie Słowa Bożego. Nasz charyzmat to praca misyjna. Tam, gdzie Ewangelia jeszcze nie jest znana lub słabo znana, Kościół jeszcze nie zakorzenił się. Nasz założyciel, święty Arnold Jansen, pierwszych werbistów wysłał do Chin. Obecnie jesteśmy w 80 krajach, mniej więcej 6 tysięcy współbraci. W nowicjacie, gdzie pracuję, mamy trzech nowicjuszy, jeden Rosjanin z Syberii, z Irkucka.
Dziękuję.
Ojciec Wacław Bujak, franciszkanin z zakonu braci mniejszych, tak jak to mówią, bez dodatków, jak i ojciec Erwin, tylko z innej prowincji, z prowincji reformackiej. Obecnie w Zakliczynie posługuje nowicjacie. Mamy czterech nowicjuszy. Jest to praca oczywiście nie tylko w nowicjacie, ale w tej chwili jest przy klasztorze parafia, więc zaangażowanie też wśród ludzi ze środowiska parafialnego, także z innych, duszpasterstwo rozmaite. Ewangelia jest głównie, to znaczy tak jak święty Franciszek mówił, że życie braci mniejszych to jest naśladowanie Jezusa Chrystusa, więc reguła to przede wszystkim Ewangelia. A zasada, myślę, główna to posiąść Ducha Pańskiego z Jego uświęcającym działaniem. Dziękuję.
Dziękuję.
Ksiądz Franciszek Wielgut, sercanin. Ja przyjechałem ze Stopnicy, gdzie mamy nasz nowicjat, księży sercanów. A naszym takim charyzmatem w takiej sferze wewnętrznej jest przede wszystkim życie miłością i wynagrodzeniem. A w zewnętrznej formie wyraża się to w różnych formach działalności duszpasterskiej, apostolskiej, między innymi w rekolekcjach i misjach parafialnych, misjach intronizacyjnych Najświętszego Serca Pana Jezusa, czy też w misjach zagranicznych Ad Gentes, również w duszpasterstwie młodzieży, czy w duszpasterstwie przedsiębiorców i pracodawców.
No proszę, to ciekawostka.
Brat Michał Graś, reprezentuję Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Polsce, potocznie nazywanych braci szkolnych. Przyjechałem z Przytocka, diecezja koszalińsko-kołobrzeska. Jako bracia szkolni pracujemy w 80 krajach świata. Założycielem był święty Jan de la Salle. charyzmatem jest nauczanie dzieci i młodzieży w Polsce, także praca z najuboższymi, czyli prowadzenie domów pomocy, na przykład domów pomocy społecznej, gdzie sam pracuję dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Dziękuję. Biały habit.
Biały habit, ojciec Bartłomiej Maziarka, Paulin. Jestem obecnie socjuszem magistra nowicjatu. Przyjechałem z Leśniowa, gdzie posługuję w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, która jest patronką rodzin. Sanktuarium znajduje się na terenie archidiecezji częstochowskiej. Zakon Paulinów został założony na Węgrzech i bracia przyjechali do Polski, osiedli na Jasnej Górze i to jest nasz najważniejszy klasztor, gdzie posługujemy pielgrzymom, którzy przybywają do Matki Bożej. Posługujemy też w wielu innych krajach na świecie i głosimy Słowo Boże, głosimy cześć do Maryi i staramy się posługiwać jak najlepiej drugiemu człowiekowi, który do nas przybywa. Obecnie w nowicjacie mamy 9 braci.
Dziękuję.
Jestem przedstawicielem trzeciej gałęzi tej duchowości franciszkańskiej, reprezentowanej tutaj kapucyn, brat Janusz Pałka. Przyjechałem z Sędziszowa Małopolskiego. Tam też pojawia się funkcję magistra nowicjatu. Mamy 2 nowicjuszy.
Dziękuję bardzo. I to nie wszyscy, proszę Państwa, bo jeszcze jest drugi rząd naszych gości. Prosimy.
Ojciec Mateusz Otręba z zakonu braci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Obecnie posługuję jako magister nowicjatu w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Jak sama nazwa naszego zakonu wskazuje, głównym zadaniem jest właśnie szerzenie kultu Matki Bożej, a szczególnie szerzenie kultu szkaplerza świętego.
Dziękuję.
Ojciec Jan Kaczmarek, Zmartwychwstaniec. Jestem mistrzem nowicjatu polskiej prowincji i tego zgromadzenia. No i staram się sam żyć i uczę tego naszych braci nowicjuszy, co to znaczy umierać samemu sobie, umierać własnemu grzechowi, własnej słabości, a jednocześnie zmartwychwstawać z Chrystusem do nowego życia. To jest charyzmat mojego zgromadzenia, tego doświadczył nasz założyciel, sługa Boży Bogdaniański. A realizujemy to na co dzień w naszym zgromadzeniu, w naszych wspólnotach parafialnych, szczególnie w rodzinach i z młodzieżą.
Dziękuję.
Ojciec Marcin Klamka, redemptorysta. Szersza nazwa zgromadzenia to Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela i ono bardzo pięknie nas osadza w tej rzeczywistości teologicznej i kościelnej jako zgromadzenie apostolskie, bo pierwsze Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela to Kolegium Apostołów. I my w to wszystko się wpisujemy od niemal już 300 lat, idąc na peryferia Kościoła do najbardziej opuszczonych, ubogich, wykluczonych, głosząc im dobrą nowinę o odkupieniu, o odkupieńczej śmierci Chrystusa. Ja osobiście w tej chwili pracuję jako socjusz, to tak nieładnie się tłumaczy, towarzysz, to się może źle kojarzyć, więc współpracownik, pomocnik magistra nowicjatu w nowicjacie międzyprowincjalnym warszawskiej prowincji, redemptorystów Lubaszowa-Podoliniec.
Dziękuję.
Ksiądz Wiesław Baniak ze Zgromadzenia Sług Miłości, albo bardziej egzotycznie Guaneliani, od nazwiska naszego świętego założyciela. Jesteśmy zgromadzeniem, którego charyzmat leży właściwie w sercu Ewangelii i nauczania Jezusa. Posługa miłości miłosiernej wśród najuboższych spośród ubogich. Idziemy do tych, do których nikt nie idzie. Są to upośledzeni psychicznie, fizycznie, sieroty, osoby, które pozostawione są na marginesie świata przez współczesne społeczeństwo. W większości pracujemy w krajach najuboższych, Afryki, Azji. W Polsce mamy jedyny dom w Skawinie obok Krakowa, gdzie mieści się również dom formacyjny, jak również rodzinny dom dziecka, który prowadzimy.
Dziękuję.
Ojciec Tadeusz Mrzygut, jestem ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Założycielem jest święty Antoni Maria Klaret. Żył w XIX-wiecznej Hiszpanii, czyli jest Hiszpanem katolończykiem. Skrótem takim popularnym naszego zgromadzenia jest CMF, czyli Cordis Mariae Filius, Syn Serca Maryi. I to nas charakteryzuje, bo w jej sercu się formujemy i głosimy Słowo Boże jakby na jej wzór, tam, gdzie to jest najbardziej, gdzie są największe potrzeby. Ojciec Klaret widział właśnie tak ten dynamizm zgłoszenia Słowa Bożego w jej duchu, w duchu maryjnym. Obecnie ja pracuję teraz w Kudowie Zdroju jako magister postulatu, wcześniej jako nowicjatu. Tam też współpracujemy z parafią Miłosierdzia Bożego i w innych parafiach, gdzie jest potrzeba.
Dziękuję.
Ksiądz Łukasz Soczek ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Obecnie posługuje jako dyrektor postulatu w naszym zgromadzeniu w Tembowcu, pięknym miejscu, gdzie Maryja w Polsce obrała sobie miejsce, aby królować. Na wzór tego miejsca, gdzie objawiła się w La Salette w 1846 roku. Maryja płacząca, która wzywa swoje dzieci, aby powróciły do Chrystusa, aby pojednały się, aby walczyły z grzechem, nie trwały przy nim, ale wróciły do miłości Jezusa Chrystusa. To jest to, do czego jesteśmy wezwani jako saletyni. Próbujemy głosić to orędzie, wzywać właśnie przede wszystkim tych najmłodszych, żeby przystępować do spowiedzi świętej, żeby trwać przy Jezusie i żeby Go naśladować i również postępować za słowami Maryi, która wzywa nas każdego dnia, a więc moje dzieci, zbliżcie się. Zbliżcie się do mnie, do mojego syna.
Dziękuję.
Ojciec Sławomir Badyna, benedyktyn z klasztoru na Śląsku Opolskim. Wiadomo, że benedyktyni to jest najstarszy zakon w kościele rzymskokatolickim, no, założony przez świętego Benedykta. Tak głównie znani jesteśmy z takiego hasła módl się i pracuj, ład i pokój, albo aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. I główną taką działalnością, byśmy powiedzieli apostolską benedyktynów, jest gościnność, czyli każdy klasztor benedyktyński ma dom gości i przyjmuje właśnie przyjeżdżających po to, aby razem z mnichami uczyli się, ja bym powiedział, takiej równowagi. To, co najbardziej charakteryzuje i tak jak ja spotkałem świętego Benedykta, to jest taki mąż równowagi pomiędzy wszystkim.
Dziękuję. Do dzisiaj wspominam, ojcze, gościnę, której udzieliliście nam przed święceniami.
Tak, pamiętam. Ja wtedy głosiłem rekolekcję przed prezbiteratem dla waszego kursu.
Bardzo dziękuję.
Ojciec Łukasz Listopad. Jestem prefektem postulatu redemptorystów w Bardzie Śląskim. Obecnie w naszym postulacie jest 10 postulantów, 9 z Polski, 1 z Białorusi. W naszej warszawskiej prowincji postulat jest pierwszym etapem formacji, przygotowywania się do bycia redemptorystą, misjonarzem. Staramy się w sposób szczególny iść za Chrystusem Odkupicielem, naśladując wzór i przykład naszego założyciela, świętego Alfonsa Liguori, by poprzez bezpośrednie głoszenie Słowa Bożego na misjach, rekolekcjach parafialnych głosić to obfite odkupienie, ale także staramy się korzystać z różnych innych współczesnych ambon, a więc możliwości, które daje dzisiaj świat i technika, aby Słowo Boże docierało jak do najszerszej grupy ludzi.
Dziękuję bardzo. Czy któreś zgromadzenia nie były reprezentowane jeszcze tutaj?
Święty Wincenty Palotti w pierwszej połowie XIX wieku zapłonął takim pragnieniem, żeby ożywiać wiarę, rozpalać miłość i jednoczyć wysiłki. Chodziło o ożywianie wiary i tam, gdzie jej nie ma, czyli taki wymiar misyjny, budzenie tej wiary, pogłębianie wśród wierzących, dalej tam motywowanie się miłością we wszystkim, idąc za świętym Pawłem, miłość Chrystusa przenagla nas, jednoczyć wysiłki ze szczególnym akcentem na apostolat ze świeckimi, współpracę ze świeckimi.
Dziękuję. Jeszcze pijarzy.
Pijarzy, tak. Zakon szkół pobożnych. Założycielem jest święty Józef Kalasancjusz, który spędził połowę życia we Włoszech, w Rzymie. Założył pierwszą bezpłatną szkołę dla dzieci ubogich. Więc kontynuujemy charyzmat świętego Józefa Kalasancjusza przede wszystkim poprzez edukację, pobożność i naukę łączymy w naszych szkołach. Prowadzimy też parafię tam, gdzie jest potrzeba, tam, gdzie jesteśmy obecni.
Dziękuję bardzo. Jak Państwo słyszą, to jest absolutne minimum, które możemy powiedzieć o poszczególnych zgromadzeniach zakonnych, ale widzą Państwo też taką różnorodność w jedności tego samego Kościoła. To też jest Boży dar na konkretne czasy, gdzie powołuje określone osoby, określonych ludzi do tego, żeby w jakiś szczególny sposób, taki charakterystycznym chodem, nieraz poznajemy ludzi po chodzie, gdzieś tam na korytarzu, w seminariach też słyszymy, że magister na pewno wie, kto idzie, bo już rozpoznaje chód danego nowicjusza. Właśnie poznajemy ludzi po chodzie i też sposób pójścia za Chrystusem to jest taki charyzmat, duchowość, która cechuje poszczególne zgromadzenia zakonne. Ale takim wspólnym słowem, które tutaj padało, było słowo nowicjat. Myślę, że to może być słowo, nad którym teraz zastanawiają się nasi słuchacze i telewidzowie, czym jest nowicjat? I są ojcowie magistrami, mistrzami nowicjatu. Czy to jest miejsce, przestrzeń, stan? Czym jest?
To jest początek formacji. To jest taka szkoła życia zakonnego i czas szczególnego rozeznania powołania. Kandydat do zakonu ma ten okres próby, aby zobaczyć, czy jest faktycznie w stanie żyć konsekracją. Konsekracją, czyli ślubami trzema ewangelicznymi, ślubem czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Musi się zmierzyć sam z sobą, żeby przekonać się, czy faktycznie jest w stanie podołać takiej formie życia, czy jest w stanie opanować tego starego człowieka, żeby wzrósł z nim ten nowy człowiek, Jezus Chrystus, upodobnić się do Niego. Oczywiście przede wszystkim chcemy, aby to było pogłębione, to znaczy dla nas zależy, żeby dany kandydat wszedł w głębszą relację z Bogiem, bo można, wiadomo, uciec w pobożność, religijność. Można namnożyć praktyk, że zamiast porannego pacierza odmówi brewiarz, czy więcej modlitw, ale to jest za mało, bo pobożność może minąć. A tu chodzi o to, żeby ten kandydat doświadczył w swoim życiu takiej głębszej relacji z Bogiem, osobowej relacji, a to wymaga czasu. No i przede wszystkim, czy jest w stanie się otworzyć i przekonać się, że Chrystus może stać się dla niego tą najważniejszą miłością, dla której jest w stanie poświęcić swoje życie. No i oczywiście poprzez ten okres, u nas jest rok nowicjatu, też przekonać się, czy jest w stanie realizować te trzy śluby. Ubóstwo, posłuszeństwo i czystość. I dlatego też ma możliwość zmagania się w tym okresie. My też poprzez ten czas formacji weryfikujemy, rozmawiamy. Jest duża przestrzeń modlitwy, pracy. No i przede wszystkim też życia wspólnotowego.
Jak rozumiem, właśnie to też jest takie charakterystyczne nowicjat jako pewna nauka życia wspólnotowego, dlatego że nowicjat to jest czas charakterystyczny dla zgromadzeń zakonnych.
Tak, tak.
Tego nie ma w diecezjach.
Jest próba zastąpienia, może nie tyle zastąpienia, ale wprowadzenia pewnej formuły, która zastąpiłaby nowicjat w seminariach diecezjalnych. Już od wielu lat mówi się o postulacie, o okresie propedeutycznym. Po prostu seminaria diecezjalne budowane bez nowicjatu, na duchowości jak najbardziej, na ogromnym zaangażowaniu ducha. Jednak zorientowano się, że jest potrzebny okres takiej wielkiej zażyłości na samym początku formacji. Wiele seminariów próbuje to realizować z różnym skutkiem. Ale my z kolei, mając postulat, nie mylimy tych dwóch jakby okresów, bo nowicjat jest tym okresem uprzywilejowanym, szczególnym.
To jest też taki szczególny czas wchodzenia w dany charyzmat, przygotowania do konsekracji w danej wspólnocie, w danym zakonie, w danym zgromadzeniu. I to jest czas poznawania, czy ja pasuję do tej rzeczywistości.
Czyli do tego nauczenia się chodzić.
Chodzić właśnie po tych ścieżkach, po tych schodach.
Bo tak sobie wyobrażam, tak tutaj padały takie słowa jak doświadczyć, wypróbować, zmierzyć się ze sobą i tak sobie wyobrażam, jak to, przypominam sobie oczywiście, jak to było u mnie, bo no, nie będę ukrywał, że przecież też ten okres jest za mną. Natomiast bardziej z perspektywy słuchacza chciałbym zapytać, gdy wyobrażamy sobie, no choćby, nie wiem, obóz przetrwania, no to poranna, gdzieś 4:30 nagle budzik, prawda, zrzucanie z łóżka, ściąganie koca, gdzieś tam zimny prysznic, przebieżka gdzieś tam w las. Jak młodzi ludzie mierzą się ze sobą w nowicjacie?
No przede wszystkim tutaj jest kwestia, czy ja wejdę w tą posłuszeństwo, bo wielu młodych ludzi ma problem z posłuszeństwem, z autorytetem i też czy faktycznie ta forma życia mu pasuje, no bo w ciągu dnia jest kilka godzin takiej indywidualnej modlitwy i faktycznie jeśli ja nie mam tej relacji żywej z Bogiem, chociażby jak u nas jest praktykowana przez codziennie jest godzinna adoracja, jest to jedna z najtrudniejszych form modlitwy, bo to jest spotkanie się z Bogiem w wierze. Tak naprawdę tutaj zmysły obumierają i teraz wytrwać godzinę przed Najświętszym Sakramentem, no to jest też taki stadion.
Bo z zewnątrz to się może wydawać nudne. No tam się z zewnątrz, no patrząc tak okiem kamery, tam się nic nie dzieje. Tam jest, powiedziałbym nawet nieatrakcyjne medialnie, bo jest cisza. W związku z tym dzisiaj cisza jest bardzo taką niemodną formą rozmowy. Chociaż Benedykt XVI zwraca uwagę, że milczenie jest formą komunikowania, o czym się dzisiaj często zapomina.
U nas kładziemy duży nacisk właśnie na taką modlitwę sam na sam z Bogiem. To jest też nasze hasło Solus Cum Deo Solo. I też nasz zakon ma charakter kontemplacyjno-czynny. A więc chcemy, aby dany kandydat wszedł tak trochę głębiej po to, żeby doświadczyć właśnie tego spotkania z Bogiem i potem tym doświadczeniem w przyszłości umieć się dzielić, tak jak ojcowie pustyni. Karmię was tym, czym żyję.
A jacy młodzi pukają do bram nowicjatu? Kto staje u tych bram? Z jakimi motywacjami przychodzą? Czym się kierują, kiedy zdecydują się zapukać do drzwi konkretnego zgromadzenia zakonnego?
No motywacja to jest taki temat rzeka, bo to właściwie ilu kandydatów, ile motywacji. Można by zacząć tak od górnej półki, jak ja to nazywam, bo na pewno dużo osób przychodzi, tak jak to ładnie się pisze najczęściej w podaniach, że przychodzę służyć Bogu i ludziom w danym charyzmacie. I rzeczywiście często to jest właśnie ten motyw, żeby pogłębić życie duchowe, żeby intensywniejsze to życie duchowe prowadzić, intensywniejszą modlitwę, wchodzić w bardziej zażyłą więź z Panem Bogiem, żeby ewentualnie potem tego Pana Boga w konkretny sposób głosić, już w zależności od rozpoznania też danego zgromadzenia, czy na misjach, czy w konkretnych formach pracy. To jest ta, jak ja to nazywam, z górnej półki motywacja i do takiej przygotowujemy, pomagamy rozeznać, ile takiej motywacji jest na dzień dobry. Ale no, motywacja to jest też złożona rzeczywistość, że rzadko była ona taka jednowymiarowa. I często ta motywacja, właśnie czas postulatu i nowicjatu, to jest ten formacji wstępnej, to jest czas właśnie rozeznawania tej motywacji, uszlachetniania, mówię, takiego ochrzczenia czasami, no bo często teraz młodzi przychodzą ze względu na wspólnotę, ze względu na to, że w grupie jest raźniej, że więcej zrobimy wspólnie, ale czasami też może być to taki sposób ucieczki przed samotnością, czy wchodzenia w pewne poczucie bezpieczeństwa, bo wspólnota mnie będzie chroniła. Też te motywy bywają często takie bardzo ascetyczne, że chcę moje życie ofiarować Bogu ze względów na to, że chcę ofiarować to życie jako zadośćuczynienie czy ofiarę jakiejś konkretnej intencji za kogoś, nie wiem, z bliskich, rodziny, czy jeszcze szerzej czasami za nawrócenie grzeszników na przykład. Ta motywacja też czasami jest taka bardzo związana z historią życia konkretnego człowieka, że przychodzę, żeby służyć Bogu, chcę poświęcić tak radykalnie to moje życie, ale bywa, że czasami to jest też trochę tak, może być taki element takiego uciekania trochę przed światem, przed przysłowiowym wyścigiem szczurów na przykład, przed taką trudnością, nie wiem, stabilności życia rodzinnego na przykład. I czas nowicjatu to jest czas takiego rozpoznawania, jakie są faktycznie te motywy, z jakimi przychodzę i uczenia takich, jakie one powinny być, jak ja to mówię czasami, jak w książkach napisali. Tak bez idealizmu, tylko realnie, adekwatnie.
Czy może się zdarzyć tak, że ktoś przychodzi z taką motywacją, trochę ucieczkową, dajmy na to, i w nowicjacie się to weryfikuje i jest jakieś przemodelowanie tej motywacji? Nie jest to, że przyszedłeś ze starą, z niewłaściwą motywacją, to znaczy taką która nie jest wystarczająca do tego, żebyś został zakonnikiem, ale na przykład w trakcie tego nowicjatu ktoś przemodelowuje tę swoją motywację w sposób rzeczywisty taki. Nie to, że tam powie, napisze, jest inaczej niż myślałem, tylko rzeczywiście przyszedłem ze słabą motywacją. To jest niewystarczające, ale w tym miejscu doświadczyłem, że mogę pójść, dlatego że ta moja motywacja się zmieniła.
Myślę, że ta motywacja nie tyle się zmienia, co mówimy, że ona się oczyszcza z czasem. Aha. I tutaj ojciec mówił, że nic się nie dzieje w nowicjacie. Właśnie w nowicjacie najwięcej się dzieje.
Znaczy,
w
tej to przestrzeni. Nie było
tak zewnętrznie, prawda? Myślę, że najwięcej się dzieje u młodego człowieka właśnie w tej przestrzeni motywacji. One ulegają oczyszczeniu. Ten rok czasu jest takim rokiem, w którym młody człowiek zmierza się ze sobą bardzo mocno. Zmierza się z Panem Bogiem, zmierza się ze swoją wiarą. Więc to są takie przestrzenie, gdzie się mierzy i tutaj najwięcej się dzieje, najwięcej się oczyszcza. Ta motywacja, wierzymy, że ona po roku czasu trwania w nowicjacie jest taką motywacją, która jest motywacją na tyle dojrzałą, że ten młody człowiek jest w stanie stwierdzić i my jako ci, którzy towarzyszymy temu młodemu człowiekowi, też jesteśmy w stanie stwierdzić, że on rzeczywiście jest w stanie żyć ślubami, że jest w stanie te śluby wypełniać i to jest takie oczyszczanie właśnie tej motywacji.
A czy współczesne rodziny, bo słyszymy często o tym, że rodziny przeżywają kryzys, słyszymy o pladze rozwodów, słyszymy o takim znaku czasów jak migracje, czyli rozłąka, że na przykład nie ma ojca, bo ojciec jest gdzieś tam zarobkowo pracuje za granicą. Przeróżne te sytuacje dzisiaj są. Dawniej jednak, pewnie za nas, że się tak wyrażę, była jakaś taka większa stabilność rodzinna, środowiskowa. Natomiast dzisiaj to wygląda, mam wrażenie, zupełnie inaczej. Więc czy współczesne rodziny dają tym szczególnie młodym ludziom fundament do formacji zakonnej?
Tak, troszeczkę jesteśmy w dyskomforcie, bo to są konkretne osoby, nasi nowicjusze, a my znamy też bardzo dobrze konkretne ich rodziny, rodziców. Więc cokolwiek powiedzieć, jest to ryzyko, że ktoś pomyśli, być może o mnie jest mowa. Ale musimy powiedzieć tak, rodziny nie są złe. Myślę, że to jest takie chyba wspólne nasze doświadczenie, trochę się tym dzielimy. Rodziny nie są złe. Pewien fundament raczej zasadniczo z tych tutaj naszych rodzin polskich jest dość dobry. Problem polega na tym, że zaczynają się pojawiać pewne deficyty, których za naszych, znowu użyjmy tego słowa, czasów, były mniejsze, mniej dokuczliwe i na pewno ten problem nieobecności ojców, on dawniej też był. Bo ojcowie harowali najczęściej bardzo mocno. Są takie rejony w Polsce, gdzie nie wolno było okazywać emocji, pochwalić, chłopaki nie płaczą. To niosło pewne swoje konsekwencje, ale otoczka jeszcze innych zagadnień związanych z rodziną, z wychowaniem powodowała, że to nie było na tyle może destrukcyjne. Dzisiaj jest to coraz większy problem. Pewnych braków miłości, pewnego zakorzenienia i ten problem eurosierot, o których tutaj ojciec Dariusz wspomniałeś, to jest coś, z czym my dzisiaj mamy rzeczywiście w nowicjacie do czynienia. To powoduje, że jest dość duża trudność właśnie w tym zmierzeniu się z sobą i raz jeszcze wracając do tematu motywacji, żeby dotrzeć rzeczywiście do istoty swojej motywacji, żeby ją oczyścić, żeby się siebie również nie przestraszyć. Bo ktoś, kto przychodzi do nowicjatu, ma prawo do niedojrzałej motywacji, ma prawo do tego. I to jest ten czas, żeby zobaczyć siebie, swoje prawdziwe motywy. Każdy ma z jednej strony to, co tutaj ksiądz Wiesław mówił, tę ochotę i pragnienie poświęcenia się Panu Bogu. A z drugiej strony, i to też bym potwierdził, jest ogromne pragnienie wspólnoty. To jest jeden z elementów dzisiaj bardzo ciekawych i często spotykanych. Młodzi chcą żyć we wspólnocie, gdy podkreślają walory nowicjatu. To jest życie we wspólnocie. I to jest jeden z elementów, którego nie doświadczają w grupie rówieśniczej i nie zawsze w domu rodzinnym.
Czyli tutaj też postarałem się wyłowić, mam wrażenie, ważne też stwierdzenie, po pierwsze o tej wspólnotowości i takim pragnieniu, ale po drugie, że do bram klasztoru nie musi pukać, brzydko teraz powiem, gotowy produkt. To znaczy ktoś taki, kto już jest człowiekiem skończonym, w sensie zrealizowanym, że on już jest absolutnie takim wzorcem do od razu do święceń. Tylko że to może pukać człowiek, który szuka, który jest w drodze, który dopiero gdzieś tam próbuje odnaleźć swoją drogę i przy pomocy ojców, przy pomocy mistrza, przy pomocy ojca towarzysza będzie rozeznawał, tak, tę drogę.
Jak najbardziej to jest właściwe spojrzenie. Ja zresztą, gdy ktoś prezentuje się jako gotowy produkt, znowu bardzo brzydkie słowo, a powiedzmy doskonały zakonnik jeszcze zanim złożył śluby, to już nastawiam się na solidną i bardzo ciężką pracę, bo to oznacza, że pewne niedojrzałości, brak pewnej świadomości siebie dopiero jeszcze się odkrywa. A jeśli chodzi o znowu doskonały produkt, to my mamy doświadczenie siebie, że sami nie jesteśmy po tylu latach. I uczestnicząc w procesie tym formacyjnym młodszych naszych współbraci, pomagając im zaglądnąć w różne zakamarki, sami doświadczamy, że mamy też jeszcze daleką drogę przed sobą, chyba że się mylę.
No, ci, którzy pukają, ja myślę, że muszą mieć taką świadomość, że ja muszę się zmienić, prawda? To nie jest tak, że przychodzę i wychodzę takim, jakim byłem. To wtedy mówimy, że proces formacji w ogóle nie zachodzi w młodym człowieku, czy w każdym z nas, prawda? My ciągle się zmieniamy, więc ten, kto puka do nowicjatu, chce zostać zakonnikiem, no decyduje się na to, że ciągle będę się zmieniał, ciągle muszę się formować, ciągle muszę się dokształcać, ciągle siebie rozeznawać, więc to jest cały proces trwający całe życie, prawda? Nowicjat jest tylko pierwszym jego etapem.
Czyli Pan Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, ale nie chce, żebyśmy zostali takimi, jakimi jesteśmy, tylko żeby i ciągle do nas mówi, podejdź bliżej.
Usłyszeliśmy na początku od waszego prowincjała bardzo ciekawą myśl o regule uczenia i regule pielgrzyma, jako w ogóle takich wyznacznikach w ogóle dla chrześcijanina, tym bardziej kogoś, kto radykalnie chce iść radami ewangelicznymi. I w tej formacji początkowej to jest chyba najistotniejsze. Nie tyle nawet z jakiego pułapu ja zaczynam, tylko jaką drogę ja przejdę od początku do końca nowicjatu. Ile pracowałem, ile było tego rozwoju, ile było dojrzewania, bo to lepiej będzie wskazywało o tym postępie i tym, że ja wchodzę w tą drogę, niż takie gotowe czekanie, kiedy, nie wiem, mnie dopuszczą do profesji czy do święceń.
Zakon to nie jest firma, to jest wspólnota. I teraz interesuje mnie, z jakim poziomem duchowym, religijnym, z jaką w ogóle wiedzą religijną, znajomością podstawowych prawd wiary, no choćby, bo to możemy jakby od razu wymierzyć, przychodzi kandydat do życia zakonnego.
To jest różnie, bo w zależności, jeśli ktoś, teraz jest dużo wspólnot charyzmatycznych i na przykład jeśli ktoś, mamy wiele przypadków, na przykład przychodzi czy z odnowy Duchu Świętym, czy z doświadczenia drogi naukatechumenalnej, to od razu widzimy ogromną różnicę, że ten człowiek już ma doświadczenie słowa, też ma doświadczenie nawrócenia, przede wszystkim no, takiego głębszego poznania siebie. Natomiast wielu kandydatów przychodzi z takim doświadczeniem no, bardzo takiej płytkiej religijności, mianowicie tylko takiej tradycji, pobożności, coś, co wymaga potem no, głębokiego uformowania, pogłębienia tego. Także tutaj jest taka różna skala w zależności, czy ktoś się otarł jakieś grupy charyzmatyczne, czy też tylko pozostał na zasadzie właśnie coniedzielnej Eucharystii, czy tylko takiego codziennego paciorka.
Ale... A czy to się zmienia jakoś? Czy ojcowie widzą...
Dużo zależy od tego, bo coraz częściej chyba jest tak, że młody człowiek, zanim przyjdzie do nowicjatu, jest tym, który kontaktuje się z ojcami z danego zgromadzenia, zakonu, prawda? Więc najczęściej jest tak, że jest to już prowadzony ten młody człowiek do tego, żeby wstąpić do nowicjatu, prawda? Żeby rozeznać tą decyzję swoją. Więc w ramach tego prowadzenia, nie wiem, no najczęściej jest tak, że to jest rok czasu, jest, czy to są na przykład nasi absolwenci naszych szkół, prawda? Więc oni też mają już pewien fundament, pewną podstawę i wiadomo, że im jest dużo łatwiej, dużo inaczej też się z niej pracuje niż z tymi, którzy być może jeszcze kiedyś w ogóle nie mieli kontaktu z zakonami, a wyobrażał sobie, że on będzie Paulinem, będzie Palotynem czy PR-em, prawda? Więc na to się decyduje. I teraz ja myślę, że to się zmienia też, że zanim ktoś wstąpi do nowicjatu, już jakaś droga jest podjęta jego formacji, bardzo indywidualnej, pewnie osobistej z nim, kogoś, kto się nim zajmuje, kogoś, kto go też prowadzi.
My wymuszamy również, albo uczestniczymy w procesie wydłużania formacji. To znaczy, dawniej mówiono o jezuitach, że kształcą się tam 11 lat i wszyscy wpadali w panikę, a dzisiaj mówimy, że być formowanym, czy uczestniczyć w formacji jest po prostu częścią naszego życia konsekrowanego. Cały czas uczestniczymy w formacji. I dlatego też nie boimy się wydłużać procesów formacyjnych. Do pewnego stopnia. Ale właśnie, dla magistrów nowicjatów jest to dość istotne, że przychodzą do nowicjatu albo widzimy konieczność tego, żeby przychodzili do nowicjatów już w jakiś sposób uformowani wstępnie. Stąd obecność tutaj tak licznej grupy także wychowawców postulatów. Nie oczekujemy, że znowu, przepraszam, ale posługuję się ojca terminem gotowy produkt do formacji w nowicjacie przychodzi, ale chodzi o to, żeby wejść w życie codzienne, wspólnotowe, modlitewne, wyrównać pewne poziomy. To jest rzecz konieczna, żeby wejść skutecznie potem w formację nowicjacką. Ale w gruncie rzeczy to chciałem zaczepić o inną rzecz. Tutaj ten temat się przewijał. Kilka razy padło międzyprowincjalny, ten Lubaszowa-Podoliniec, bo dwie siedziby naszego nowicjatu w Polsce i na Słowacji. To powoduje, że w ostatnich latach rzeczywiście my widzimy ogromne zmiany albo różnorodność w tych kandydatach, którzy przychodzą. Ja już po raz kolejny doświadczam w nowicjacie u nas mojego rówieśnika. No, po 50 człowiek, gdy pojawia się w nowicjacie, jest to fenomen. Tym bardziej jak to jest jeszcze ksiądz katolicki. A jak jeszcze jest z Czech, no to już cała plejada różnych nam się zagadnień pojawia. Natomiast ten poziom jest bardzo różny i nie tylko kwestia nawet grup formacyjnych, z których przychodzą, bo potwierdzam, jak są jakieś grupy, to widać. Ale to jest również, i chyba to jest, myślę, najważniejsze w tej różnorodności, zdolność i umiejętność z jednej strony introspekcji, czyli takiego dialogu ze sobą, a z drugiej strony zdolność do dialogu bardziej głębokiego z inną osobą, Bogiem i człowiekiem. I w tych problemach komunikacji są, czy w tym zagadnieniu komunikacji są ogromne dysproporcje. To nie tylko kwestia wiedzy, bo wiedzę szybko można przyswoić. Ale w tej dziedzinie rzeczywiście te różnice są i one są bolesne.
A czy właśnie w tym wykorzystują ojcowie w nowicjacie pomoc jakichś specjalistów, no powiedzmy psychologów, kogoś takiego, że korzystają ojcowie z narzędzi jakichś dziedzin naukowych, innych?
No tu siedzi psycholog.
Oczywiście, że tak. Chociaż na pewno z natury rzeczy sam nowicjat jako głównym celem jest wejście w charyzmat. No to nie jest czas na terapię. Natomiast na pewno niezwykle cennym narzędziem choćby jest psychologia. Na pewno na tym etapie postulatu czy kandydatury, kiedy pomagamy rozpoznać w ogóle predyspozycje kandydata, takie osobowościowe, jego dojrzałość, czy jakby taki fundament dojrzałości. Wręcz w drodze do kapłaństwa to jest wymagane, żeby były badania psychologiczne, ale to jest też czas takiego zaproponowania, może czasami nawet i terapii, ale przed nowicjatem. Natomiast w samym nowicjacie to pewnie różne tradycje mamy, czy różne doświadczenia. Owszem, jak najbardziej, ale w formie bardziej takiej pomocowej, warsztatów, o komunikacji, o byciu w relacjach, poznawania siebie, poznawania i radzenia sobie z historią swojego życia. To tu jak najbardziej właśnie psychologia ma dużo dobrych narzędzi. Jak najbardziej po to się sięga.
A formacja duchowa i formacja ludzka? No bo tak, przychodzę jako konkretny człowiek. Ktoś drugi przychodzi jako konkretny człowiek. Jesteśmy różni, jesteśmy inni. Tutaj była mowa o tym, że żeby wyrównać pewne poziomy. Czy to znaczy, że to jest taka unifikacja tego człowieka, że my wtedy tracimy coś z, no nazwijmy to, z naszej różnorodności, z naszej wyjątkowości jako tego konkretnego człowieka po to, żeby ujednolicić siebie? I jak ma się formacja duchowa z formacją ludzką? Bo mamy iść w ten sam sposób, w jednym zgromadzeniu za Panem. No tu nie może być jakiegoś tochu wabochu, tak? Tylko no, musi to być, dlatego jesteśmy redemptorystami, bo jesteśmy tym, kim jesteśmy. Dlatego jesteśmy benedyktynami, bo jesteśmy tym, kim jesteśmy. Ale równocześnie różnorodność w tym wszystkim.
No zauważmy, że każdy człowiek jest inny, prawda? Więc ta droga duchowa każdego z nas jest też również inna. My dążymy do wspólnego celu, natomiast to, na jakim momencie drogi jesteśmy, każdy z nas jest w indywidualnym momencie swojego życia, więc ta formacja nowicjatu zakłada też bardzo indywidualne prowadzenie. Czyli podajemy pewne treści, które są dla nas wszystkich wspólne, natomiast ich interioryzacja, ich przeżywanie każdego z nas jest, każdego nowicjusza jest bardzo inne i różnorodne i tutaj ta różnorodność, ona zostaje. Nie zakładamy, że wszyscy będą jednakowo tą drogę duchową też iść, prawda? Mamy wspólny cel, do niego dążymy, natomiast każdy z nas jest na innym etapie, na innym okresie tego etapu duchowego, więc ta różnorodność, ona jest cały czas obecna.
Natomiast ja tak poruszony troszeczkę tym wyrównaniem poziomu. Ponieważ padło ode mnie, tłumaczę, nie chodziło tyle wyrównania jakichś poziomów formacji ludzkiej, duchowej, uniformizmu. Uniformizm jest śmiercią życia duchowego. Natomiast chodziło raczej o wyrównanie poziomów intelektualnych, bo zwyczajowych nawet. To, co można nabyć w krótkim czasie. Pewne zdolności intelektualne, zwyczaje można wprowadzić bardzo szybko. I tu jest to ujednolicenie, żeby była łatwiejsza komunikacja. Natomiast jeśli chodzi już o formację tą duchową i ludzką, to one idą pod rękę. No, najlepiej byłoby tak pokazać, tak pod rękę. Nie da rady inaczej. Jeżeli przewartościujemy albo jedną, albo drugą, to się pogubimy. Albo będziemy próbowali tworzyć aniołów, a my jesteśmy ludźmi, albo zejdziemy za nisko na ziemię i będą problemy. Natomiast to, co jest jakby taką metodą, środkiem najistotniejszym, żeby te dwa elementy łączyć w sposób również nieinwazyjny, to jest czas na rozmowy indywidualne. W takich podstawowych dokumentach dotyczących formacji, wychowania i myślę, że się chyba z tym wszyscy zgadzamy, to są rozmowy indywidualne. Parę lat temu nawet kilka spotkań magistrów nowicjatów i postulatów poświęciliśmy na to, także żeby to ćwiczyć, bo rozmowa indywidualna jest głównym, najważniejszym narzędziem formacyjnym. Tam, gdzie się spotykają dwie osoby, magister nowicjatu i nowicjusz, czy wcześniej postulant, to tam dochodzi do spotkania osób, ale dochodzi do spotkania również na bardzo głębokim poziomie zaufania, wyznań i tam się dokonują największe zmiany, poza oczywiście osobistą modlitwą. Dlatego to jest taki element, który bym wskazał, który łączy formację ludzką i duchową. Zawsze będzie inny. Rozmowa
teraz mówi w ogóle o indywidualizacji w ogóle formacji tej zakonnej do kapłaństwa, ale nie na tej zasadzie, że każdy ma być swoją drogą. To nie chodzi o indywidualizm, tylko o to, żeby każdy odnalazł swoją drogę do rozwoju w danej przestrzeni, w danej wspólnocie zakonnej, do której wstąpiłem. I stąd niezwykle ważne jest, żeby właśnie, to, tak jak tu Mariusz mówi, tak naprawdę my pracujemy w relacjach. Może tak mi się włączył język psychologiczny, ale nie przez przypadek w tradycji nasza posługa nazywa się mistrz nowicjatu. Może to mało skromnie teraz brzmi, ale to jest chyba najważniejszy moment, że w osobistym spotkaniu, czasami to jest rozłożone, bo jest socjusz, jest ojciec duchowny, jest magister nowicjatu, ale w tych osobistych spotkaniach też, w osobistych relacjach tych, którzy są w nowicjacie, tam się dokonuje niezwykle ważny element takiego właśnie, że każdy może być sobą, a jednocześnie idziemy w jednym kierunku. To pasuje mi ten obraz, że chodzimy po tych samych schodach, ale każdy chodzi w swoim rytmie, po swojemu, że nawet można na słuch usłyszeć, kto idzie.
A bo tak, bo to jest taka, powiedziałbym, dosyć tradycyjna, tutaj pewnie najwięcej mogliby nam powiedzieć benedyktyni jako najstarszy zakon, ale to jest taka tradycyjna relacja mistrz-uczeń formacji. Wypróbowana, sprawdzona w kościele, ale także w uniwersytetach chociażby. Czy w związku z tym to jest ta podstawowa droga formacji kandydatów, którzy przychodzą, relacja mistrz-uczeń, czy trzeba dzisiaj stosować jeszcze jakieś nowe metody formacyjne?
Myślę, że chyba to jest podstawowa i najważniejsza, no bo w sumie tego przykład dał nam sam Jezus Chrystus, mając 12 apostołów i z nimi najwięcej przebywał, z nimi najwięcej dialogował. Tylko że teraz myślę, że jest trudność w komunikacji z tymi młodymi ludźmi, dlatego że coraz mniej oni tak naprawdę komunikują się, między sobą rozmawiają, bo wchodzą jak dzisiaj właśnie ten świat wirtualny, że im łatwiej napisać SMS-a niż porozmawiać twarzą w twarz. Więc tutaj czasami jest problem, że próbujemy rozmawiać to indywidualnie, ale ktoś nie jest przyzwyczajony, w ogóle nawet nie umie się otworzyć, nie umie pewnych rzeczy nazwać. On to czasami pierwszy raz czyni, że musi wypowiedzieć siebie.
A jak ktoś tego nie umie zrobić, to na przykład jest tak, że magister siedzi w swoim pokoju, mistrz nowicjatu siedzi w swoim pokoju, jest na przykład jakiś wspólny komputer i ktoś siada do klawiatury. Drogi mistrzu nowicjatu, na przykład pisze.
Nie, na pewno nie, ale już się z tym spotykamy. Na przykład takim spotkałem się z takim doświadczeniem i no, to jest przykre, ale realne, że są trudności nawet w czytaniu. Po prostu młodzież bardzo mało czyta, ponieważ tylko ogląda, czy takie nawet lektury to są oglądane niż czytane, więc czasami problem przeczytania lekcji takiej mszalnej no jest nagminny.
To znaczy, to ten problem spotykamy. Nie? No. Do tego jeszcze można byłoby nałożyć taką kalkę przy tych nawet nieumiejętności czytania, czy braku doświadczenia, zastępowania gdzieś tam z nieświadomości słów, które są gdzieś ciągle obecne w tym, który czyta. Ale to są takie takie drobne rzeczy. Natomiast ja bym dołożył do tych metod, o które ojciec tutaj Dariusz pytał, to, co jest klasyczne, tradycyjne, czyli rozmowa, nazwijmy to tak językiem współczesnym, relacja. Ja się zgadzam, że człowiek jest istotą relacyjną, a zaraz potem wrócimy z powrotem do wyobrażeń czysto duchowych czy teologicznych i powiemy dialog. Nie ma innego rozwoju jak wejście w dialog z Bogiem. On się dokonuje także we wspólnocie naszej zakonnej. Natomiast kwestia, jak uzdalniać takie dialogowanie, to tutaj repertuar środków może być bardzo różny. No, u nas w nowicjacie stosujemy różne animacje grupowe czy jakieś inne. Praca fizyczna jest bardzo ważna. Natomiast owoce tego konsumowane są potem tak czy owak w dwóch miejscach, gdzie jest dialog. I musi być osobisty, bo tam jest tylko możliwość zaufania, to znaczy właśnie mistrz-uczeń, a z drugiej strony potem będzie kaplica, gdzie trzeba jeszcze zejść głębiej. Ale nie odejdzie się od tego, co może być najbardziej tradycyjną formą, jeżeli tak uznamy, rozmowa w cztery oczy. Zawsze do niej będzie się wracać. Zresztą to jest moja taka niespodzianka. Nasze pokolenie wychowało się bez wielu rozmów formacyjnych. Natomiast dzisiaj no, ci młodzi ludzie po prostu na to czekają. Bardzo tego chcą. Bo wreszcie mogą z kimś porozmawiać.
Chciałbym tylko tutaj dopytać może kwestię autorytetu, bo skoro mamy relację mistrz-uczeń, no to ten mistrz musi mieć autorytet. W jaki sposób ojcowie mają ten autorytet? W czym on się wyraża? Jak on jest pozyskiwany? No bo dzisiaj w świecie mamy rozmyte autorytety. Albo na przykład autorytetami stają się ludzie, no, którzy no, na przykład są celebrytami, celebrytami, jacyś tacy, to co młodzież nazywa influencerami, prawda? Gdzieś tam w internecie, bo jest jakąś tam osobą, postacią znaną. No ojcowie z całym szacunkiem, ale specjalnie celebrytami pewnie nie są. Więc na czym budujemy ten autorytet?
Myślę, że jeszcze kiedyś było coś takiego jak autorytet funkcjonalny. Że ktoś był magistrem, ktoś był prowincjałem, prawda? I z racji funkcji, którą pełni w zakonie, no, przypisuje mu się pewien autorytet.
Kiedyś, dziś, a dzisiaj?
Dziś ten autorytet funkcjonalny, myślę, że coraz mniej jest obecny. Ten autorytet, myślę, wyrabia się poprzez naśladowanie. To znaczy, oprócz dialogu, o którym mówiliśmy, w tej relacji formacji, bardzo ważne jest też to, że nowicjusze uczą się naśladować, czyli patrzą na nas, patrzą na współbraci, z którymi jesteśmy i poprzez naśladowanie właśnie formują się i no tutaj trzeba nie tyle być dobrym przykładem. Ktoś, jak zaczynałem moją pracę magistra czy posługę, powiedział mi coś takiego. Mówi, nie graj magistra nowicjatu. Bądź nim po prostu. Bądź sobą w tym, bądź autentyczny i jeśli będziesz autentyczny, zaangażowany w modlitwę, w relacje z Panem Bogiem, jeśli pokażesz też swoje słabości, to, że też nie jesteś ideałem, będziesz tym, który będzie pociągał też innych, bo będziesz ludzki, będziesz naturalny dla nich, będziesz takim, jakimi oni też są, prawda? I poprzez to można pokazać, że również w takiej, będąc taką osobą, można wzrastać, można się formować.
Zaprosimy także naszych telewidzów do rozmów. Gościmy dzisiaj magistrów nowicjatów, mistrzów nowicjatów różnych zgromadzeń zakonnych. Część z przedstawicieli widzą Państwo w naszym studio i okazja do tego, żeby porozmawiać, może zadać jakieś pytanie naszym gościom. Wychowanie do wyrzeczeń i poświęcenia. Taki jest temat tych rozmów. 56 657 0011 to numer dla telewidzów i słuchaczy z Polski Północnej, 657 0012 dla południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 i zagranica 657 00 13 i 14, kierunkowy 00 48 56, oczywiście wcześniej. Skoro temat wychowanie do wyrzeczeń i poświęcenia, to czekając na telefony od Państwa, jak w kulturze, no, która raczej jest kulturą przyjemnościową i taką, powiedziałbym, kulturą tymczasowości, jak wychować młodego, pomóc mu w tym do wyrzeczenia, do poświęcenia i do stałości? Jak to zrobić?
No i nad tym właśnie my się głowimy.
Ja myślę, że może kultura, nie wiem czy hedonizmu, bardziej obecna wydaje mi się jest kultura narcyzmu. Mhm. Czyli takiego podkreślania siebie, bycia obecnym, bycia podziwianym, te posty, które lajkujemy, prawda, zdjęcia i tak dalej. Dziś młodzi ludzie są tacy bardzo otwarci zewnętrznie i jest to przejawem też ich narcyzmu, więc jest jakąś trudnością dla nich postawienie siebie w drugim rzędzie, stanie się człowiekiem, który być może nie będzie właśnie w świetle reflektorów, kamer, telefonów komórkowych, internetu. Jest to trudne. Ten narcyzm przejawia się w tym, że bardzo często oni myślą o sobie, przejawia się w takim postawie dbania o siebie, prawda? I trzeba też w tej formacji bardzo mocno pokazać rolę wspólnoty, czyli pomyślenia o drugim człowieku, zadbania o drugiego człowieka, zadbania o tego, który ze mną kroczy, zadbania o mojego współbrata nowicjusza. I myślę, że w ten sposób to jest też bardzo ważne, żeby ich tego uczyć. Oprócz, także tak bardziej myślę, kultura narcyzmu jest obecna. Nie wiem, czy hedonizmu, nie wiem, jak wy się spotkaliście. Bo te przyjemności, ja nie wiem, czy oni tak jakoś bardzo są, wchodząc do nowicjatu, bardzo zaangażowani w tą kulturę też właśnie przyjemności.
To jest, słuchając, mi się tak kojarzy trochę jakby inny biegun, że jednak młodzież chyba zawsze taka była trochę szalona i taka, bym powiedział, gotowa do poświęceń. Tylko tak jak tu ojciec pytał, to chyba mi też tak pasuje to ostatnie pytanie o wytrwałość, że to jest czasami taka... Takie pragnienie, żeby coś zrobić wielkiego, pojechać na misję, nawrócić tysiące ludzi, ale takie, no ja bym to już jutro chciał zrobić. Natomiast to, że trzeba rok czy dwa lata nowicjatu, ileś tam lat przygotowań, tu jest jakby problem, że jest taka no właśnie bardziej ta tymczasowość taka doraźność, taka enter, już wszystko wiem, albo otwieram klucz i już jakby się to realizuje. taka jakaś niecierpliwość i trudność w tym, żeby konsekwentnie, żmudnie popracować. Też rzeczywiście zgadzam się z tym narcyzmem takim, że też jakby wątek takiego popracowania też na innych, na konto innych, dla wspólnej sprawy, nie tak, że to muszę ja, pod moim szyldem musi to być.
W nowicjacie ten bardzo są tak powiedzmy zdyscyplinowani w takim codziennym programie dnia, który dzień w dzień się powtarza i teraz oni też są kształtowani, żeby w tym po prostu wytrwać. Dzień w dzień to samo, codziennie wstajemy na modlitwę, do południa, czy jest praca, czy powiedzmy są wykłady, ale ta wytrwałość, myślę, że w tym powtarzaniu przez tak rok w takim schemacie pomaga po prostu.
Mamy telefon, posłuchajmy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Dariusza i cudownych gości w studio. Ojcze, dziękuję za tą piękną ucztę duchową. Pozdrawiam wszystkich ojców i księży i bardzo wam dziękuję za to, że odpowiedzieliście na głos Bożego powołania, a teraz kształtujecie charaktery młodych ludzi. I to, co potwierdzam, to, co mówił ojciec Samuel, naprawdę, teraz młodzi oduczyli się rozmawiać między sobą. Idą obok siebie i piszą do siebie SMS-y. I chciałam się podzielić taką króciutką refleksją. Przeczytałam książkę, którą dostałam od telewizji Trwam, o żołnierzach wyklętych, o Muzeum w Ostrołęce. I kiedyś po wojnie, za czasów komunistycznych, księża byli niesamowicie torturowani, mordowani fizycznie. A teraz Kościół, księża są mordowani przez media. To jest coś strasznego. I jaki to jest cud, że mamy Radio Maryja, mamy telewizję Trwam i mamy taki cudowny program jak dzisiaj. Ojcze Dariuszu, z całego serca dziękuję za wasze poświęcenie, za to, że jesteście i obiecuję wam codzienną, stałą modlitwę. I jeżeli by to było możliwe, to na końcu, żeby wszyscy ojcowie i kapłani powiedzieli swoje imiona, ja sobie zapiszę i wprowadzę was do swojej stałej modlitwy.
Ja myślę, że
jeżeli ojciec Dariusz...
Za dużo pani od nas tutaj chyba na koniec wymaga, bo to by nam zajęło następne pół godziny, a chcielibyśmy, żeby dzieci miały okazję o 19:30 pomodlić się na antenie, więc wybaczy pani, ale tej prośby nie zrealizujemy, natomiast Pan Bóg zna imiona tych ojców i śmiało może pani Panu Bogu o nich powiedzieć i za nich się pomodlić. Bardzo dziękujemy za tę życzliwość i za modlitwę w intencji kapłanów i w intencji powołań zakonnych, kapłańskich, misyjnych, bo wiemy, że rodzina Radia Maryja to jest rodzina także, która się modli i to jest jedna z form apostolatu, także modlitwa. Mówimy o wychowaniu do wyrzeczeń i poświęcenia. Trochę powiedzieliśmy sobie o tej takiej kulturze tymczasowości, o takim problemie trochę komunikacyjnym na tych poziomach. Dzisiaj też rozmawialiśmy takim wewnątrzosobowym, nawet żeby siebie zrozumieć. Niejednokrotnie mamy problem, człowiek ma problem. I może takie pytanie w związku z tym. W imię czego młody człowiek jest dziś w stanie zdobyć się na wyrzeczenie, na poświęcenie, na taką nudę codziennego dnia, gdzie nie dostaje tylu bodźców naraz? Bo przecież dzisiaj, kiedy patrzymy na młodego człowieka, to żeby on się miał skupić na czymś jednym, to jest problem. On musi dostać naraz ileś bodźców. Tak zresztą na przykład konstruowane są programy telewizyjne, że jeden pasek, drugi pasek, trzeci pasek, sygnały dźwiękowe, wypieki na twarzy prezentera, który tam jeszcze rozgrzewa i emocjonuje całą publiczność. A w nowicjacie tego nie ma.
No i to jest właśnie dla nas potwierdzenie, czy on ma powołanie, między innymi. Na przykład w naszym nowicjacie u Paulinów to przez rok nie mają możliwości oglądania telewizji, nawet telewizji trwa, ale puszczamy powiedzmy im raz w tygodniu jakiś film. Wiadomo, telefony komórkowe odpadają, internet, komputer i to jest dla nich taki rok tego wyrzeczenia, tym czym wcześniej się karmili, po to, żeby wejść trochę głębiej w tym wymiarze duchowym. I myślę, że to, co ich utrzymuje właśnie w takiej obumieraniu, no to myślę, że ta więź z Jezusem. Bo jeżeli to jest powołanie na zasadzie formy ucieczki od świata, czy też ma babcia powołanie, czy mama, czy tato, no to po miesiącu, dwóch się wypali po prostu. Nie ma szans, żeby z takich motywacji po prostu wytrzymał. Jeśli to nie jest tylko dla Jezusa, a jest dużo modlitwy i w tym momencie może to się po prostu pogłębić.
Mhm. Czy to jest w związku z tym taka forma też, no, nawiążę do takiego świeckiego języka, no, jakby takiego oczyszczania organizmu, mam na myśli całości, no, oczywiście nie chodzi mi tylko o...
Detoks.
Taki detoks, czy no nie wiem, taka właśnie forma tego, co nazywamy zdrowym odżywianiem, bo ojcowie Kościoła mówią, czym się karmisz, tym żyjesz, tym się stajesz tak naprawdę, więc czy po prostu ludzie dostają inne pożywienie niż może często do tej pory.
Myślę, że, przepraszam, jeszcze dokończę, że takie radykalne w nowicjacie odcięcie, oczywiście ono potem będzie minimalizowane w tym sensie, że powrócą do telewizora, powrócą do komórek, do internetu, tylko chodzi o to, żeby na początku pokazać, że można bez tego funkcjonować, a z drugiej strony nauczyć się nad tym panować, bo zazwyczaj przychodzą ludzie, którzy byli zniewoleni, nie? A więc takie oczyszczenie na początku, taki przysłowie detoks, myślę, że jest mocnym i dobrym doświadczeniem.
Mhm. Mamy telefon kolejny, proszę bardzo.
Pochorony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Józef z Wilna. Ja bardzo dziękuję ojcu Dariuszowi, ojcom i kaplanom za tą audycję. Słucham ze łzami w oczach. Dziękuję, że wy jesteście. Ja uważam, że Kościół to jest szpital od śmierci, który leczy. Najświętszy sakrament to jest lekarstwo od śmierci. A kaplani to są lekarze od śmierci. I dziękuję, że wy jesteście. Europa, jeżeli wyrzeka się księży i w kościoła, to jakby ona wyrzeka się szpitali, wyrzeka się lekarzy, lekarstwa. Diabeł, on pokazuje, nie chce on, gdzie jest prawda. Co on zwalcza, znaczy to coś jest wartościowe. Dlatego cieszcie się, że Bóg was wybrał i bądźcie niezłomni. Szczęść wam Boże.
Bóg zapłać, Panie Józefie, bardzo dziękujemy i jeżeli Pan będzie miał okazję, prosimy pokłonić się Matce Bożej Ostrobramskiej, Matce Bożej Miłosierdzia. No to jeszcze może takie pytanie, które się rodzi, bo młodzi przychodzą z zapałem, z młodzieńczym entuzjazmem, z gorliwością, z chęcią niesienia Chrystusa. Często mają takie bardzo szlachetne, wspaniałe ideały, z którymi przychodzą. I jak teraz z tym połączyć to napięcie wierności tradycji, charyzmatu zgromadzenia z tą nowością, z tą świeżością. Mam na myśli co? Nieraz młodzi tak mają, że od nas się jakby wszystko zaczynało. Że w zasadzie początek zgromadzenia wszystkiego, no to jestem ja. Tak? Gdzieś jakby troszeczkę to, co było do tej pory jest gdzieś usuwane, zapominane. Jak to połączyć jedno z drugim? Że jest tradycja, i jest potrzebna twoja świeżość.
Ale chyba zawsze było tak, że jakby świeżość od nowa wspólnot charyzmatycznych przychodziła przez poszczególne osoby. I czasami nawet jak się popatrzy na świętych wielu, to na początku oni byli rzeczywiście jakby wręcz na marginesie, jakby byli taką jakby mniejszością, wręcz łącznie z jakimiś tam może nie prześladowaniami, ale trudnościami poważnymi. Siostra Faustyna, której nie rozumiano. I teraz tak jakby przenosząc to na nasze czasy, rzeczywiście jest coś takiego, że czasami nasi najmłodsi współbracia przychodzą trochę z takim poczuciem, że to my teraz tutaj ruszymy ten świat i tutaj ruszymy skostniałe struktury, aczkolwiek no właśnie to też znowu ten czas początkowej formacji jest po to, żeby trochę
też nie tyle im pokazać miejsce w szeregu, co jakby im pokazać piękno tradycji, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby zobaczyć, że to wyrosło jednak przez lata pracy pokoleń, że to nie jest tak, że wszystko jest złe, tylko tego, co my często potrzebujemy, to nowych form. I jak najbardziej ich czasami młodzieńcza werwa, pomysły, nowe spojrzenie, jak najbardziej jest do wzięcia i dobrego ukierunkowania. To oczywiście jest bardzo ważne, istotne pytanie, jak to robić, bo to nie jest takie proste. Ale
Jan Paweł II dał ładną odpowiedź w takim podstawowym dokumencie dla nas o życiu konsekrowanym. Mianowicie kreatywna wierność. Nie używa pojęcia tradycja, nie używa pojęcia nowoczesność, ale kreatywna wierność. Wierność w tym, co jest istotne, ale kreacja tego, co jest dla dzisiejszego człowieka. To myślę, że to jest odpowiedź na to konkretne pytanie, jak to łączyć. Natomiast rzecz, myślę, tutaj warta jeszcze zauważenia, bo my ciągle tak naprawdę krążymy gdzieś wokół jednego pytania, na które nie ma nigdy wystarczającej odpowiedzi, o motywację. Także to pytanie chyba najważniejsze, jak wychowywać, jaki motyw, żeby byli gotowi do poświęceń. Tak jeszcze sobie na deser coś zostawiłem. Ale rzecz polega na tym, że jeśli chodzi o tradycję i tą nowoczesność, to z jednej strony jest czasami bardzo dużo zapału, rzeczywiście nieliczenie się z tradycją. To jest takie zjawisko. Ale ono chyba nie jest dzisiaj aż tak częste, jak chowanie się za tradycją i poszukiwanie stelażu dla bardzo właśnie osobowości narcystycznych. Narcyz wbrew pozorom nie jest przebojowy. Ma bardzo dużo lęku. Ma dużo lęku o siebie. Więc każda forma, za którą może się schować, mocna, stabilna, jest też bardzo ponętną, by się za tym po prostu swoją słabość ukryć. Więc czasami wierność tradycji też nie jedno ma imię i to zawsze trzeba rozpatrywać w obu kierunkach, nie? Jeden i drugi motyw.
Ojcowie wiedzą, że te rozmowy to są rozmowy niedokończone. To właśnie teraz akcent padnie na niedokończone, bo już jesteśmy po czasie. Gościliśmy, proszę Państwa, dzisiaj magistrów i wychowawców i w nowicjatach, i w postulatach. Myślę, że na koniec wspólnie też za tych młodych ludzi, którzy są w naszych nowicjatach i w postulatach, pomodlimy się. Ojciec Mariusz jeszcze pokazuje, że...
Muszę to powiedzieć, tak, bo jestem redemptorystą i w telewizji trwam. To jest jedno z najpiękniejszych zdań naszego założyciela, a mówi, gdzie jest istota tej motywacji do wyrzeczeń. Mogę?
Tak.
Króciutko. Niektórzy, cytuję tutaj świętego Franciszka Salezego, za doskonałość uważają surowość życia. Inni modlitwę, częstotliwość przystępowania do sakramentów świętych, jeszcze inni jałmużnę, ale oni wszyscy się mylą. Doskonałość polega na umiłowaniu Boga z całego serca. I to jest nasz problem. Amen. Nauczyć kochać, bo to jest to, co daje prawdziwą motywację do bardzo radykalnego życia.
To teraz za tych młodych ludzi, co są w tej chwili w naszych nowicjatach, w nowicjatach zakonnych, za tych młodych ludzi, których Bóg powołuje, żeby też mieli taką odwagę zapukania. Wspólnie odmówmy jedno: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
I oczywiście Państwa też prosimy o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych i za nas. A naszymi gośćmi byli wychowawcy w nowicjatach, w postulatach zakonnych, a przy tym stole prezydialnym ojciec Samuel Karwacki, Paulin, bardzo dziękuję, ksiądz Wiesław Guła, Pallotyn, bardzo dziękuję, ojciec Łukasz Adamusiak, PR, dziękuję, i ojciec Mariusz Chyrowski, redemptorysta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.